Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 116.
Przed mikrofonem Maciej Buś.
Witaj w rozmowach na słuchawkach. Aby poznać dzisiejszego gościa, wciśnij 1. Wszystko, co musisz wiedzieć o naszym gościu, a boisz się zapytać. Imię i nazwisko.
Anioł Obęta.
Firma.
Eurobank.
Obecna funkcja w firmie.
Lider zespołu do spraw obsługi klientów indywidualnych.
Ile lat w branży na słuchawkach?
4 lata.
Twoje miasto.
Wrocław.
Twój największy autorytet.
Moja mama.
Ulubiony sport.
Jazda na rowerze.
Ulubiona książka.
Harry Potter. Cała seria.
Co lubisz?
Otwartych, uśmiechniętych i szczerych ludzi.
Czego nie lubisz?
Poczucia bezsilności, bezradności.
Ulubiony film.
Nietykalni.
Ulubiony cytat.
Bardziej powiedzenie, nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe.
Gdybyś był indiańskim wodzem, jakie imię byś przybrał?
Otwarta księga.
Skąd się to wzięło?
Jestem bardzo otwartą osobą, więc już samo imię dużo o tym mówi. Darzę bardzo dużym kredytem zaufania wszystkich ludzi, których spotykam i nie potrzeba wiele czasu, aby tak naprawdę mnie dobrze poznać.
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Informujemy, że rozmowa jest rejestrowana.
Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Macieju.
Powiedz nam, jak trafiłaś do świata na słuchawkach? Jak to się u ciebie wszystko zaczęło?
Tak naprawdę zdarzyło się to całkowicie przypadkowo. Po studiach od razu wyjechałam do Anglii, chcąc zmienić swoje życie diametralnie. Tak naprawdę nigdy w życiu nie wiedziałam, co chcę w życiu robić, więc wyjechałam tam na 8 miesięcy. Po 8 miesiącach stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie. Wróciłam z powrotem do Polski, do domu, do mamusi, jako marnotrawna córka z poczuciem winy, że tak naprawdę obróciłam wszystkich, tak naprawdę życie do góry nogami i po 8 miesiącach zdecydowałam się na to, żeby faktycznie wrócić z powrotem. No i zależało mi na tym, żeby jak najszybciej znaleźć pracę. I tak się zdarzyło, że tydzień czy 2 tygodnie po moim powrocie poszłam na urodziny mojej siostry, gdzie była nasza wspólna koleżanka z dzieciństwa, Klaudia, pozdrawiam Klaudię, której wspomniałam o tym, że szukam pracy. I ona powiedziała: Ania, dawaj, w Eurobanku akurat jest rekrutacja do naszego call center, co ty na to? Ja mówię, że nie wiem, może tak szybko, że ja nie chciałam tak szybko. I z jednej strony chciałam szybko znaleźć pracę, ale z drugiej strony tego się obawiałam, bo nigdy prawdziwej pracy nie miałam, raczej fizyczną, a nie umysłową. No ale zdecydowałam się na to, żeby faktycznie tam tydzień czy dwa później pójść na rekrutację. No i tak oto znalazłam się w Eurobanku. Na początku przerażona, ale aktualnie ogromnie wdzięczna, ponieważ naprawdę przeróżnych rzeczy się nauczyłam od kontaktu z klientem i pracy z nim, po bycie menadżerem i liderem całego zespołu, więc no tak to się zaczęło.
A jak wspominasz same początki? Jak to wyglądało na samym początku?
Strasznie. Mhm. Bardzo dużo wiedzy merytorycznej musiałam posiąść. No bo tak naprawdę, jeśli chodzi o samą bankowość, to wiedziałam, że mam konto w banku, że mam kartę do tego konta i mam PIN. I tak naprawdę na tym to się, moja wiedza się kończyła. A tutaj musiałam się zmierzyć ze wszystkimi produktami bankowymi, które aktualnie były w naszej ofercie. Musiałam się nauczyć, jak obsługiwać tego klienta, jak z nim rozmawiać, jak sobie radzić z trudnymi klientami. No i nigdy w życiu wcześniej nie rozmawiałam przede wszystkim właśnie na słuchawkach, przez telefon, czyli zdanie, tak, gdzie nie mam tego człowieka face to face. No i pierwszego dnia, kiedy miałam tak naprawdę pierwszy raz rozmawiać już przez telefon, bo tą wiedzę retoryczną, te podstawy już zdobyłam, byłam przerażona. Tak naprawdę chciałam zgłosić urlopne żądanie, ale stwierdziłam, że nie, no Anka, jak to podczas okresu próbnego zgłaszać urzędko, to nie będzie fajnie to wyglądało, że nie możesz się poddawać, trudno, co ma być, to będzie, przecież ci klienci przez telefon się nie zjedzą. Pojechałam, spróbowałam, słuchawki wciśnięte w uszy, monitor tak blisko twarzy tak naprawdę, bo miałam wrażenie, że już nic nie widzę z tego stresu, ale tak naprawdę wystarczył tydzień, dwa, żebym się już tym oswoiła i czerpała z tego samą przyjemność.
A jak wyglądała w ogóle twoja kariera? Zaczęłaś na słuchawkach, mm-hmm. Tak jak powiedziałaś, trochę przez przypadek trafiłaś do call center. Dzisiaj jesteś liderem. Jak wyglądała ta droga właśnie od pracy na słuchawkach do zostania liderem i to utytułowanym liderem?
O, dziękuję, dziękuję. Wyglądało to w ten sposób, że tak naprawdę szukałam swojej drogi w ramach naszego departamentu, ale może jeszcze w innych zespołach. Zastanawiałam się nad tym, czy przypadkiem, bo pracowałam na infolinii, czy nie chciałabym przejść do działu reklamacji, czy może do centralnej jednostki sprzedażowej. No, cały czas poszukiwałam czegoś nowego, jak już, że tak powiem, posiadłam wiedzę w danym zespole na takim poziomie, że już odczuwałam, że zaczynam się nudzić, albo po prostu potrzebowałam czegoś nowego. No i pewnego pięknego dnia przyszła informacja mailem, że jest rekrutacja wewnętrzna lidera. U nas liderów w ogóle nie było, więc nie wiedzieliśmy tak naprawdę, z czym to się je, jak to będzie dokładnie wyglądać. No i wtedy pierwszy raz w życiu tak naprawdę zabiło moje serce, co sprawiło we mnie ogromną radość, ze względu na to, że tak jak wcześniej mówiłam, nie wiedziałam, co chcę w życiu robić i nic nie sprawdzało mi tak naprawdę ogromnej frajdy ani satysfakcji, a tutaj pierwszy raz faktycznie stwierdziłam, że kurczę, pracuję z naprawdę fantastycznymi ludźmi, wiem, z jakimi problemami się stykają, czego potrzebują i wiedziałam, że mogę być tym tak naprawdę przedstawicielem, który będzie w stanie ich reprezentować, im pomagać, pracować z nimi. No i poszłam na tą rekrutację. Nie było łatwo, byłam zestresowana, ale się udało. Udało się, to był dla mnie tak naprawdę przełomowy okres w moim życiu i ogromny sukces, no i docenienie tego, jaka jestem.
Jak zmienił się z twojej perspektywy, z dnia dzisiejszego, praca na słuchawkach, czy w ogóle ta branża, w której pracujesz?
W przeciągu tych czterech lat. Przede wszystkim atmosfera w pracy i orientacja na pracowników call center. Już wiele firm, i to nawet nie na podstawie tego, co doświadczyłam u siebie w pracy, ale też z tego, co widziałam na konferencjach, o czym się aktualnie mówi, to, że wiele firm zaczyna rozumieć, że ten pierwszy kontakt z klientem, czy to w placówce, czy właśnie za pomocą kontaktu telefonicznego, mailowego, chatowego, jest tak naprawdę bardzo istotny ze względu na to, że to dzięki nam, tej osobie pierwszej, która odbierze telefon i jakie sprawi wrażenie, będzie zależało to, w jaki sposób klient będzie postrzegał i całą firmę, czy na przykład dany produkt, czy poleci naszą firmę, czy dany produkt właśnie swoim kolegom, koleżankom, czy współpracownikom, czy nie. Więc tak, większa na pewno orientacja na ludzi, którzy pracują, na rozwój. Pojawia się już coraz więcej konferencji, konkursów, możliwości, aby ci konsultanci mieli możliwość pokazania się, rozwijania swojej wiedzy. No i spojrzenia też na obsługę klienta i sprzedaż trochę z innej perspektywy niż ta w swoim własnym, że tak powiem, środowisku.
Czy według ciebie w tej chwili jest łatwiej niż było, powiedzmy, 4 lata temu?
A pod jakim względem?
Czy łatwiej ci się pracuje? Czy klienci są łatwiejsi w obsłudze? Czy widzisz różnicę właśnie?
Różnica nastąpiła, może nie jakoś bardzo znaczna, nie jestem w stanie tego zauważyć ze względu na to, że pracowałam na telefonie 1,5 roku i 2,5 roku jestem liderem, więc jestem w stanie to ocenić na podstawie odsłuchów.
Trochę innych perspektyw.
Trochę innych perspektyw, natomiast bardzo głośno mówi się o pokoleniu Y, czyli tak zwanych millennialsach. Na pewno są to klienci bardziej wymagający, którzy chcą wszystko mieć na już. Ja też takim millennialsem jestem, więc wiem, że jeśli jest jakiś problem, to chciałabym go rozwiązać za pomocą aplikacji w telefonie, albo jeśli już dzwonię na infolinię, to chciałabym się skontaktować w 2 sekundy, a nie oczekiwać w kolejce, więc to są naprawdę bardzo duże wyzwania. Mi się wydaje, że dla wszystkich call center, żeby tak usprawnić i zoptymalizować obsługę klienta, procesy i wszystko, na czym pracujemy, i wszystkie narzędzia, żeby móc tych klientów jak najszybciej, najsprawniej obsłużyć.
Pozostajemy jeszcze chwileczkę przy karierze na słuchawkach. Czy uważasz, że taka praca na słuchawkach to jest kariera na całe lata?
Jak najbardziej. Zależy po pierwsze, jakie dana osoba ma podejście, przychodząc do tej pracy. jest bardzo mocno to uzależnione od środowiska, do którego przychodzi, od menadżera, który tak naprawdę prowadzi tego pracownika przez całą karierę. Czy jest pokazane takiemu pracownikowi, jakie ma możliwości rozwoju swojej kariery, tak? Czy ma możliwości do tego, żeby przechodzić przez jakieś skille albo do innych departamentów? Czy pokazujemy to, czego może się nauczyć, w jaki sposób może się rozwijać, jakie kompetencje, umiejętności? Więc uważam, że tak, mamy sami pracowników, którzy pracują już nawet po 11, jak nie więcej lat. Więc jak najbardziej jest to praca na lata i tak naprawdę Eurobank jest świetnym i nasz departament, czyli COK, jest świetnym tego przykładem, ze względu na to, że większość ludzi, którzy pracują tutaj więcej niż 2 lata, mówi, a przyszedłem na chwilę na wakacje, i to każdy, naprawdę praktycznie każdy jest w stanie to powiedzieć, że zaczepiłem się na 2-3 miesiące, żeby sobie dorobić wakacje, a tak naprawdę ludzie faktycznie zostają po nawet czasami kilkanaście lat. Więc tak, jest to miejsce pracy, gdzie można rozwinąć swoją karierę i pracować wiele lat. Natomiast, no tak jak mówiłam wcześniej, jest to uzależnione naprawdę od wielu czynników.
Jesteś liderem na słuchawkach, lider Contact Center. Kto to taki?
Kto to taki? Lider jest to dla mnie osoba, która jest w stanie znaleźć złoty środek pomiędzy byciem szefem a kolegą. Uważam, że bez tego jest bardzo ciężko dogadać się i ze swoimi szefami, i ze swoimi, nie lubię tego słowa, ale podwładnymi, tak? Ze swoimi pracownikami. Jest to osoba, która potrafi znaleźć indywidualne podejście względem każdego pracownika, współpracownika, czy względem swojego szefa, no bo dzięki temu, jaka jest komunikacja pomiędzy nami, jak mówimy o swoich odczuciach, jak zlecamy różne zadania, jest uzależnione to, w jaki sposób ta współpraca będzie dalej przebiegać, tak? Czy będzie w porządku i będziemy siebie nawzajem rozumieć, szanować i realizować cele, które są no, postawione, wiadomo, czy wręcz będziemy iść w drugą stronę, no i wiadomo, że nigdy nie prowadzi to do niczego dobrego.
To czym się zajmuje? Chciałbym troszkę uporządkować pojęcia, kim jest lider też w organizacji, czym się tak naprawdę zajmuje, czym ty się zajmujesz, co należy do twoich obowiązków jako lidera?
Wiele rzeczy. Możemy to podzielić bardziej na stronę menedżerską i na stronę liderską.
Okay.
Jeśli chodzi o stronę liderską, jest to praca z ludźmi, czyli to są spotkania grupowe, codzienne. No staramy się codziennie, w zależności jak ruch nam przechodzący na to pozwoli, ale spotkania operacyjne przy tak zwanych whiteboardach, czyli omawianie tego, gdzie aktualnie jesteśmy, jakie mamy wyniki, co należy zrobić, jakie są wyniki indywidualne, nasze sukcesy prywatne, te w pracy, więc naprawdę jest wiele elementów, które omawiamy na co dzień. To są takie krótkie spotkania 15-minutowe, które pozwalają nam się mniej więcej zorientować w tej rzeczywistości codziennej. Są to też spotkania oceniające comiesięczne, żeby sobie zweryfikować, jak danemu pracownikowi poszło w zeszłym miesiącu, jakie wyniki osiągnął, jeśli poszło coś gorzej, to dlaczego i co możemy zrobić, żeby faktycznie poprawić te wyniki, czy nawet nastawienie po prostu samo pracownika, bo to nie zawsze są liczby, czasami to jest po prostu, to są to elementy miękkie, tak? Są to praca na raportach, wysyłanie wyników, więc jest naprawdę tego mnóstwo, a przede wszystkim przebywanie z tymi ludźmi na sali. Jesteśmy tak naprawdę z moimi 3 pozostałymi liderkami dostępne codziennie przez te 8 godzin, kiedy jesteśmy w pracy non-stop. Jeśli konsultant ma jakieś pytanie, problem, nie wiem, cokolwiek, w każdej chwili może do nas podejść i poszukać tej pomocy, wsparcia, czy nawet często to jest kwestia jakaś tam prywatna, tak? Więc jesteśmy bardzo, bardzo na to otwarte. No a ta część menedżerska, czyli wszelkie związane z tym sprawy kadrowe, grafikowe, audyty, nie audyty, więc jest tego naprawdę sporo, no ale dzięki temu ta praca naprawdę jest bardzo różnorodna, ciekawa. No i wchodzę tak naprawdę niby na 8 godzin, a czuję się jakbym była tam tylko 3, więc tego plusy również są.
A jakie cechy według ciebie decydują o tym, że ktoś jako lider odnosi sukces lub no, nie sprawdza się do końca w tej roli?
Przede wszystkim sam lider musi być zaangażowany, nie może wymagać zaangażowania tylko i wyłącznie od swoich ludzi, ale być przede wszystkim przykładem, tak? Że słuchajcie, zobaczcie, ja też pracuję, mi też zależy, ja pokazać tym ludziom, że ja zrobiłem dla was to i tamto, żeby uświadamiać pracowników, że to nie jest tak, że my tylko siedzimy i rozkazujemy, ale że też jesteśmy częścią tak naprawdę tego zespołu. Trzeba być człowiekiem otwartym, szczerym i Moim zdaniem bardzo ważną cechą jest umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, nawet tej negatywnej. To jest coś, do czego zachęcamy i to wszyscy liderzy, do tego, żeby na tym spotkaniu comiesięcznym nie mówić tylko o wynikach tego pracownika, ale też się pytamy, jak ci się współpracowało ze mną, czy jest coś, co powinienem poprawić. Też oczekujemy od tych pracowników, żeby nam powiedzieli, jak my pracujemy, żebyśmy mogli być po prostu coraz lepszymi.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Twój największy sukces. Co to jest? Co ci się najbardziej udało w pracy na słuchawkach jako lider? Tak, skupmy się na byciu liderem.
Wypracowanie, mam nadzieję, tego złotego środka, o którym wcześniej mówiłam, czyli bycie szefem i kolegą, koleżanką w moim przypadku. Nie było to łatwe na początku ze względu na to, że ja zostałam liderem swojego zespołu, gdzie byłam współpracownikiem, więc miałam bardzo duże obawy, miałam bardzo duże wsparcie moich kolegów i koleżanek, natomiast powstaje pewien dystans, którego nie da się uniknąć, tak? Trzeba jednak postawić pewne granice, bo muszę czegoś od swojego zespołu wymagać, żeby osiągać wyniki, które są postawione w celach. I to, co było dla mnie największym sukcesem, to chyba było to, jak już udało mi się znaleźć ten złoty środek i zobaczyłam, że ludzie zaczynają mi ufać, że zwierzają mi się, nie boją się mówić o tym, co im się nawet nie podoba, i to było na samym początku pracy mojej jako lidera. I później sama nominacja, muszę o tym wspomnieć, bo dla mnie naprawdę szok do tej pory, jeśli chodzi o złotą słuchawkę. Nawet to, że wygrałam, super, fantastycznie, ja się bardzo cieszę, ale to, że moja dyrektorka, moja szefowa zdecydowały, że spośród 10 fantastycznych liderów mam być to właśnie ja i Oskar, żeby reprezentować nasz departament, to wydaje mi się, że to był największy sukces dla mnie, i taka nagroda, uwieńczenie tych 2,5 roku czasami płaczu, z powątpiewania w siebie, tak, ale wydaje mi się, że to taki największy sukces, i zaufanie moich ludzi oczywiście.
To chciałbym jeszcze dopytać się o te początki twoje liderowania, bo jak dobrze zrozumiałem, zostałaś szefem swojego zespołu, liderem swojego zespołu. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla bardzo wielu osób. Jak sobie poradziłaś konkretnie z tą sytuacją? Bo to jest bardzo częsta w ogóle sytuacja, że ktoś jest wybierany z grona już istniejących konsultantów, awansuje, zostaje nagle przełożonym, i zaczynają się problemy, tak?
Miałam trochę ułatwione zadanie, bo pracowałam naprawdę z fantastycznymi, dojrzałymi, wyrozumiałymi ludźmi, którzy na każdym etapie rekrutacji mnie wspierali i mówili, Anka, jak nie ty, to kto tak naprawdę? Więc to było naprawdę pocieszające. Dopiero tą różnicę zobaczyłam, kiedy zaczęłam się spotykać z tymi ludźmi indywidualnie i już zaczęłam ich rozliczać z efektów ich pracy. Na początku to była po prostu rozmowa, że będę cię oceniać za to i za tamto, tutaj masz taki cel, tak trochę, że tak powiem, bałam się wejść już tak mocno w te buty lidera, więc trochę czasu mi to zajęło. Natomiast starałam się zrobić to na tyle gładko, że raczej nie miałam większych problemów. Miałam jeden największy problem z jednym z moich współpracowników, który tak naprawdę zatrudnił się w tym samym czasie co ja, i też prywatnie byliśmy bardzo zżyci, wychodziliśmy bardzo często razem na piwo czy na jakiś obiad. I ja nagle musiałam zacząć, i to jeszcze facetowi mówić,
że wymagać.
Tak. Oczekuję od ciebie tego i tamtego, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc tutaj miałam problemy, trochę dłużej z nim, że tak powiem, mi to zajęło, ale to była kwestia paru miesięcy i się dogadaliśmy. Ale tak jak mówię, naprawdę miałam ułatwione zadanie, bo znałam tych ludzi i oni też mi ufali.
Czyli zaakceptowali się właściwie już z nadania.
Tak, ale to było, wydaje mi się, spowodowane tym, że nawet jeśli nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie w ogóle taka funkcja, takie stanowisko jak lider zespołu, to jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to wiadomo, zespół zawsze gdzieś tam psioczy. A to jest beznadziejne, to nie działa, tamto nie działa. A ja byłam osobą, która też się wkurzała i psioczyła, ale przynajmniej zbierałam te wszystkie problemy i szłam do swojego szefa i mówiłam, Aga, słuchaj, w tym mamy problem, mamy takie pomysły na rozwiązanie tego. Czyli oni musieli widocznie, tak mi się wydaje przynajmniej, już wcześniej widzieć to, że ja jestem po prostu bardzo mocno zaangażowana i być może będę się do tego nadawać.
Chciałbym jeszcze dopytać o sam konkurs, o to, jak go wspominasz, sam przebieg tego konkursu. I drugie pytanie od razu zadam, czy coś się zmieniło?
Czy coś się zmieniło? Tak, sam, to zacznijmy od pytania pierwszego. Jeśli chodzi o sam konkurs, to tak jak mówiłam, niesamowite zaskoczenie w momencie i poczucie szczęścia w momencie, kiedy moja szefowa wraz z byłą moją szefową, aktualnie zastępcą dyrektora, wzięły mnie do osobnego pokoju. Sobie myślę, Boże, co tu się dzieje? Co tu będzie się działo? Dlaczego w ogóle wzięły mnie na bok? Poinformowały mnie o tym, że faktycznie chcą mnie wytypować do wzięcia udziału w tym konkursie. Powiedziały dlaczego, czyli to uargumentowało bardzo ładnie, co oczywiście podniosło mnie na duchu. Później same wycieczki do Warszawy, fantastyczna sprawa, no bo wiadomo, możemy sobie pozwiedzać, gdzieś tam na obiadek sobie pójdziemy, ale no też niesamowity stres. Bardzo bałam się tego, że się po prostu zbłaźnię, że powiem coś, czego nie powinnam mówić, że nie powiem czegoś, co chciałabym powiedzieć. No i przez pierwsze 2 minuty tych eliminacji w Warszawie zastanawiałam się, Ania, już jak się prezentowałam, sobie myślę, Ania, co ty tutaj robisz? Wyjdź, bo po prostu jest coraz gorzej i gorzej. Ale po 2 minutach gdzieś tam w tłumie jury zobaczyłam miłą twarz, która się cały czas do mnie uśmiechała. Pamiętam, miała na imię pani Ola. Pozdrawiam również. Więc bardzo mocno się na niej skupiłam. Już stres odszedł i wtedy mogłam mówić o tym, co tak najbardziej kocham w swojej pracy, o narzędziach, o technikach, więc już wtedy poszło bardzo dobrze. Wyszłam z siebie zadowolona. Oczywiście były kwestie, które chciałam się jeszcze poruszyć, ale ze stresu je ominęłam. Wydaje mi się, że no przy każdym takim wystąpieniu takie rzeczy się zdarzają. No później sama gala, no to znowu wycieczka, jeszcze świadomość tego, że później będzie imprezka, że wszyscy będziemy razem, jeszcze nasi konsultanci z nami pojechali w ramach zaangażowania w projekt, w którym też wygraliśmy złotą słuchawkę. No ale oczekiwanie na widowni, bo byłam ja, Oskar Bieńkowski, który został również nominowany z tak naprawdę ze wszystkich liderów z całej Polski. No i właśnie, że z całej naszej czwórki jesteśmy nasza dwójka z Eurobanku, to na początku było takie modlenie się, dobra, albo ja, albo Oskar. No ale jak już ogłaszali tą kategorię, no to wiadomo, dziwne by było, gdybym jednak to ja nie chciała wygrać, więc chciałam, Boże, zaraz zemdleję, zobaczymy jak to będzie. No i stało się. No i fala tak naprawdę euforii, wzruszenia, nie wiem, wszystkiego naraz. Tak naprawdę bardzo mało pamiętam z tego, co się już działo później na scenie. Znaczy coś, przepraszam, wiem, że się rozgaduję, ale naprawdę niesamowite emocje, niesamowite.
Widziałem te emocje i co było ciekawe, że to nie były tylko emocje jakby na twojej twarzy, ale no, widziałem cały zespół. Twój zespół. I w zasadzie cały bodajże trzeci rząd no, tam praktycznie zdominował całą salę.
No i to było niesamowite. No i dlatego kocham tych ludzi, bo tak naprawdę to nie jest tylko na tych galach, kiedy wiadomo, trzeba pokazać wsparcie, bo to wsparcie mamy na co dzień. Ja mam, ale też uważam, że każdy, kto pracuje w naszym departamencie, nawzajem siebie wspiera i nie ma takiej sytuacji, gdzie ktoś jest pozostawiony sam sobie i musi sobie z tym poradzić. A czy coś się zmieniło, jeszcze pytałeś?
No, co się zmieniło?
Wydaje mi się, że może jestem troszeczkę bardziej pewna siebie niż wcześniej, że bardziej siebie doceniam i swoją pracę.
Otrzymałaś potwierdzenie?
Trochę tak. Zawsze będą jeszcze jakieś wątpliwości ze względu na to, że wiem, że mam wiele naprawdę nauczenia się. Wiem, jakie błędy jeszcze czasami popełniam, że są rzeczy, które mogłabym jeszcze lepiej robić, ale cieszę się, że mam tą świadomość, że cały czas, że tak powiem, jest coś do poprawy. No i chyba to jest dla mnie takie najbardziej istotne, że trochę bardziej uwierzyłam w siebie, niż miało to miejsce przed konkursem.
No dobrze, to przejdźmy teraz na ciemną stronę mocy. Mm-hmm. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał cię o porażkę. Jak sobie z nią poradziłaś? Czy pamiętasz jakąś sytuację, gdzie coś poszło nie tak, jak byś chciała, albo coś wypadło spod kontroli? Ale z drugiej strony dało ci to właśnie jakąś nauczkę, coś, co naszym słuchaczom możemy też pokazać jako pewną inspirację.
Nie jestem w stanie sobie przypomnieć konkretnej sytuacji. Próbowałam, naprawdę próbowałam sobie przypomnieć coś konkretnego, ale to były naprawdę takie drobne rzeczy, które każdemu się zdarzają i to są bardziej nasze jakieś tam systemowe, że komuś zapomniałam przedłużyć dostępu.
To nie musi być złamanie obcasu, tak? To nie musi być tragedia.
Nie, bardziej miałam problem z tym, żeby umieć okiełznać swoje negatywne emocje, żeby nie pokazać tego, że jestem zła, że jestem zdenerwowana, że coś mi się nie spodobało, żeby bardziej być powściągliwa w swoich wypowiedziach, kiedy te negatywne emocje u mnie, że tak powiem, w danym momencie wygrywają. Miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji, że ktoś zinterpretował moje słowa właśnie przez tą mimikę, przez to, że nie byłam w stanie pohamować swojego tonu głosu, ale dzięki Bogu, tak jak mówię, pracuję z takimi ludźmi, a nie innymi, gdzie od razu dostawałam informację zwrotną. Nikt tego nie zostawiał. Okej, jak jest jakaś nienormalna, nie rozmawiam już z nią więcej. Tylko dana osoba przychodziła i mówiła, że Ania, słuchaj, no źle się poczułem, nie było to fajne. Na szczęście umiałam brać, przyjmować takie rzeczy na klatę. Od razu autorefleksja, o, faktycznie Anna chyba powinna się zastanowić nad tym, w jaki sposób mówisz, co mówisz i opanować trochę swoje emocje. I nie powiem, że to ta jedna informacja zwrotna pomogła mi dojść do etapu, na którym jestem teraz. Natomiast zajęło mi parę ładnych miesięcy. Ale sama świadomość tego, że ktoś może mnie tak odbierać i to, że te osoby do mnie przyszły i mi to powiedziały, dało mi naprawdę niesamowicie wiele, bo no jest coraz lepiej i lepiej. Czasami mam jakieś potyczki, ale staram się nad tym faktycznie panować.
A w jaki sposób rozwijasz swoje w ogóle kompetencje właśnie jako lidera, jako menadżera, jako lidera?
W jaki sposób rozwijam? Na pewno częściowo rozwijają się same dzięki temu, że pracuję z ludźmi na co dzień. Są to przeróżni ludzie, do których trzeba naprawdę bardzo mocno indywidualnie podchodzić i oni uczą mnie codziennie czegoś nowego, bo spotykamy się z przeróżnymi sytuacjami. To, że jako firma rozwijająca się mamy co chwilę jakieś zmiany, tak? Zmiany, które wystawiają nas na próbę. Czy to chodzi o umiejętność zarządzania swoim czasem, zespołem, pracą, swoimi nerwami, to o czym wcześniej mówiłam. No i wydaje mi się, że to ma tak ogromny wpływ na to, tak? Czyli ludzie i to, co się dzieje na bieżąco w pracy, no ale też możliwość uczestniczenia właśnie w takich konkursach, jak Złota Słuchawka, czy Telemarketer, bo wtedy też muszę rozwijać swoje kompetencje, żeby pomagać swoim ludziom, żeby mogli gdzieś tam startować w tego typu przedsięwzięciach. No i konferencje, w których też uczestniczymy, które bardzo naprawdę dużo dają, bo pozwalają na to, żeby spojrzeć na pewne kwestie, na przykład sprzedaży z trochę innej strony, z trochę innej perspektywy niż dotychczas.
Są jakieś książki, które jakby pamiętasz, które uważasz, że warto byłoby po nie sięgnąć, jeśli chodzi o właśnie kompetencje liderskie czy przywództwo?
Wydaje mi się, że bardzo fajną książką jest książka i to króciutka, bo ona ma chyba około 100 stron. To jest Brian Tracy, Przywództwo. Bardzo fajnie jest opisane to, że tak naprawdę jest dobrze obserwować innych, którzy odnosili sukcesy, żeby wiedzieć, co robić, jak postępować, żeby również odnieść sukces i też zauważyć to, jakie porażki wpłynęły, znaczy jakie zachowania wpłynęły na to, że te osoby odnosiły na przykład jakieś porażki, tak? Więc to polecam, naprawdę bardzo fajnie napisana tak po ludzku, nie skomplikowanie, jest bardzo dużo przykładów, gdzie można sobie wiele rzeczy zobrazować. Więc tak.
Co dla ciebie jako lidera jest obecnie największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem? Motywowanie na bieżąco ludzi, tego, żeby faktycznie osiągali takie wyniki, jakie są od nas wymagane. Wiadomo, pracujemy w call center, w contact center, gdzie jest wymagane to, aby KPI-e były osiągane, cele miesięczne, sprzedażowe, jakościowe. No jest naprawdę tego sporo. Sporo się wymaga od tych ludzi. Też to jest ruch przychodzący, więc nie możemy sobie zrobić pauzy. Dobra, robimy 5 minut przerwy i zaraz zaczniemy dzwonić. Tylko musimy tak sobie zorganizować tą pracę, żeby ci ludzie nie byli przeciążeni, co często niestety się zdarza, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. No i sprawić to, aby chciało im się przychodzić do pracy, żeby widzieli sens w tym, co robią. Że to nie jest tak, że ty, Kasiu, proszę, zrób 10 sztuk tego, tylko ja muszę wytłumaczyć Kasi, że jeśli ona zrobi 10 sztuk tego, to ma wpływ na to, a to później ma wpływ na to, a dzięki temu mamy takie, a nie inne korzyści. Więc to jest dosyć ciężkie, bo ludzie często podchodzą do pracy w taki sposób, ja przychodzę tutaj tylko na 8 godzin i wychodzę, że zrobię swoje i wychodzę. Niektórzy robią to lepiej, niektórzy gorzej, a mi zależy na tym, żeby zespół wiedział, że jest zespołem, że razem do czegoś dążymy i że robimy to po to, żeby osiągnąć takie wyniki, które nam coś konkretnego przynoszą.
Masz jakieś metody takie, które właśnie, jeśli chodzi o kwestie motywowania, najlepiej działają?
Rozmowa grupowa raczej, ale bardziej moim zdaniem efektywna jest rozmowa indywidualna, szczera rozmowa na konkretach, na argumentach, na wynikach, liczbach, ale z takim bardzo miękkim podejściem, tak? Jeśli dany pracownik mówi mi, że to, ale to jest bez sensu, ja tego nie rozumiem, nie chcę mi się tego robić, to nie pozostawiać tego w ten sposób, że dobra, ale ja tego od ciebie wymagam, więc za miesiąc ma być 15/15, a nie 3/15, tylko staram się zrozumieć tego pracownika i dojść do tego, dlaczego on uważa, że to jest bez sensu, dlaczego w ogóle taka myśl pojawiła się w jego głowie, bo być może on po prostu czegoś nie wie, tak? Może nie rozumie danego procesu, może nawet nie ma właśnie świadomości odnośnie tego, jak ogromny wpływ na całą tak naprawdę organizację ma jego praca, te 8 godzin, na które codziennie przychodzi.
Od dobrych 2 lat coraz głośniej mówi się o tym, że roboty zabiorą nam pracę. Mm-hmm. Jakie jest twoje zdanie? Nie boisz się, że przyjdzie robot i zabierze tobie liderowanie konsultantów, że wszystko za chwileczkę będą robić właśnie roboty? Jak ty oceniasz ze swojej perspektywy właśnie te doniesienia?
Powiem bardzo szczerze, że boję się. Boję się ze względu na to, że sama kultura call center i to całe środowisko i ta atmosfera, którą mamy u siebie, to jest naprawdę coś niesamowitego, niepowtarzalnego, gdzie naprawdę czuć ducha współpracy, nawet jak czasami się denerwujemy, bo coś nie działa, bo znowu jakiś problem wystąpił, tak? I faktycznie zmierza to ku temu właśnie dzięki mojemu pokoleniu, które chce mieć wszystko na już, na teraz, więc trzeba to optymalizować, trzeba szukać takich procesów, gdzie roboty będą mogły automatycznie te procesy wykonywać, gdzie żyjemy w czasach, gdzie ludzie trochę zatracili się w smartfonach, w tej całej nowej technologii i boją się rozmowy face to face, albo nawet już czasami przez telefon i wolą gdzieś tam sobie poklikać na czacie. Więc tak, zobaczymy jak to będzie, technologia idzie naprzód, być może pojawi się na przestrzeni kolejnych, nie wiem, może 10-15 lat trend na to, żeby wrócić jednak do tego kontaktu, do kontaktu z człowiekiem i ta machina trochę się zatrzyma. Mówię szczerze, naprawdę, boję się, bo ku temu moim zdaniem to idzie, natomiast wydaje mi się, że pewnego dnia już ludzie zapragną jednak tego kontaktu bezpośredniego, czy to nawet bezpośredniego, mam na myśli rozmowy telefonicznej z konsultantem, a nie z automatem, który po prostu odpytuje i odczytuje nasz głos, nas weryfikując. Wydaje mi się, że to może wyjść na przykład przy problemach, przy jakichś reklamacjach i naprawdę takich złożonych problemach.
Takich empatycznych, wymagających empatii.
Tak, no bo niejednokrotnie dzwonią do nas starsi ludzie, którzy próbują się zalogować do swojej bankowości internetowej albo próbują dokonać przelew. No i jak robot tak naprawdę mu pomoże? Taka pani, załóżmy Wiesława, potrzebuje takiej pani Kasi po drugiej stronie, która uspokoi ją, wytłumaczy wszystko po kolei, bo nie zawsze mówimy tylko i wyłącznie o bankowości. Czasami uczymy klientów jak, nie wiem, coś skopiować z pulpitu i załączyć plik do poczty wewnętrznej. Więc wydaje mi się, że to jest akurat niezastąpione, więc wydaje mi się, że na pewno nie dojdzie do sytuacji w momencie, kiedy wszystko już będzie całkowicie zautomatyzowane. No mam taką nadzieję.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Wychodzimy z call center. Na chwileczkę. Chciałem cię podpytać troszkę o twoje pasje. Co cię kręci, co cię nakręca w ogóle do życia, do pracy również, ale poza liderowaniem w call center.
Na pewno są to spotkania z moimi znajomymi, z moją rodziną. Jestem tak zwanym zwierzęciem stadnym. Nienawidzę być sama. Nawet jak się zdarzy, że jestem w mieszkaniu w weekend 3-4 godziny sama, to dostaję jobla. Czasami chciałabym być samotnikiem i umieć spędzać sama ze sobą czas i się tym cieszyć, czy sama pójść na rower. Nie umiem. Po prostu nie umiem. Nawet wolę, żeby ktoś siedział ze mną obok mnie i milczał, albo nawet w drugim pokoju, tylko żebym ja miała świadomość, że ktoś jest, że do kogoś mogę się odezwać. Więc tak, spędzanie czasu z ludźmi, rozmawianie z nimi, ale oprócz tego, jeśli chodzi o to, co lubię robić i to, co sprawia, że chcę żyć i że mam perspektywę na coś, to na pewno są podróże. Cały swój dostępny urlop staram się planować w taki sposób, żeby gdzieś tam 2-3 razy w roku, póki mogę sobie na to pozwolić, gdzieś pojechać, coś zobaczyć. No i na razie mi się to udaje. Od 2017 roku w sumie tak zaczęłam, jak odkryłam, że samemu można kupić bilety lotnicze, że wcale nie trzeba z biura i że samemu można sobie zorganizować taki wypad, więc tak, regularnie staram się to realizować, no i niesamowitą radość mi to daje.
Okej. Okay. Basenik czy zwiedzanie?
Kiedyś basenik i imprezki, czyli cały dzień na plaży, smażenie się, później domek, prysznic, szykowanie się na imprezkę, balety, później spanie do 13. Wiadomo, no, byłam młodsza, miałam też w tym samym wieku towarzystwo, więc w tamtym okresie to nas, że tak powiem, kręciło. Aktualnie nadal lubię imprezować, nadal lubię się smażyć na plaży, mówiąc kolokwialnie, ale bardzo doceniłam zwiedzanie, może nie jakichś starych kościołów czy sanktuariów, ale nawet jeśli chodzi po prostu o przyrodę, tak, żeby gdzieś pojechać do jakiegoś znanego miejsca, czy to jest Cap de Formentor, czy jakieś inne miejsce, jakieś piękne rajskie plaże, do których po prostu gdzieś trzeba dojść, dojechać. No i dzięki tak naprawdę liderce z mojej pracy, która ze mną współpracuje, Marcie, bo tak naprawdę od zeszłego roku kilka razy nam udało się razem wyjechać i ona miała zawsze wszystko zaplanowane, nawet robiła taki przewodnik. Dzisiaj jedziemy tu, a nie zobaczymy tam, to jutro to, więc każdego dnia, 6 rano pobudka i razem gdzieś tam jeździliśmy i naprawdę było super. I zaczęłam po prostu doceniać też aktywny sposób spędzania czasu.
A ty lubisz planować?
Bardzo.
Tak?
Ale mówimy o pracy? Czy
no tak w ogóle. Czy musisz mieć wszystko zaplanowane, czy raczej działasz spontanicznie?
Raczej planowanie. Lubię mieć wszystko poukładane, poplanowane, ale najbardziej to widać u mnie w pracy. Mam swój harmonogram, mam wszystko poukładane. Ja mam świadomość tego, że ten harmonogram zmieni się 1000 razy. Natomiast lubię mieć zwizualizowane to, ile co czasu mi zajmuje, czy wyrabiam się, czy wręcz odwrotnie. W życiu chyba jestem bardziej spontaniczna niż w pracy. Bo w pracy naprawdę bardzo mocno jestem poukładana, bo daje mi to poczucie bezpieczeństwa. A w życiu tak pół na pół. Ciężko jest mi to określić. Raczej staram się żyć chwilą, a gdzieś tam czasami zaprzątną moją głową takie tematy, a wypadałoby zbierać na mieszkanie, ogarnąć się i tak dalej. Jeszcze jestem na etapie, gdzie to odsuwam, bo właśnie te podróże i zabawa, natomiast wiem, że przyjdzie taki czas już w niedalekiej przyszłości, kiedy będę musiała już zacząć tak konkretnie planować swoje życie i to co się w nim dzieje.
Jesteśmy we Wrocławiu, przyjechaliśmy. Co byś poleciła, jakieś jedno miejsce, które uważasz, że jest taką dla ciebie wizytówką Wrocławia?
Rynek i kocham Ostrów Tumski. Aha. Więc rynek jest bardzo huczny, jest bardzo dużo turystów, knajpek, więc jak najbardziej, jeśli chodzi o rynek, można przyjść, coś zjeść, coś zobaczyć, bo naprawdę jest przepięknie, ale jeśli chodzi o Ostrów Tumski, to gorąco polecam, naprawdę jest przecudownie. Jest też kawałek przy wodzie, więc no wiadomo, Wrocław, miasto, jak się tu mówi, 1000 wysp. Żeby siary nie było, że pomyliłam liczbę, ale uważam, że warto wziąć sobie jakiegoś ciekawego przewodnika, bo szczerze mówiąc ja się do tego zbieram od jakiegoś czasu, no bo gdzieś tam w podstawówce chodziło się na jakieś wycieczki, natomiast wiadomo, jakie wtedy było tym zainteresowanie. Aktualnie naprawdę, jak mieliśmy w nagrodę, dostaliśmy grę miejską i tam były właśnie takie ciekawostki, że musisz odnaleźć jakieś tam ukryte drzwi na ścianie, a policzyć, ile drzwi jest w jakiejś tam kamienicy, to wtedy się zorientowałam, że kurczę, mieszkam tutaj od urodzenia i tylu rzeczy nie wiem, więc też się do tego zabiorę i będę chciała faktycznie z przewodnikiem trochę Wrocław pozwiedzać. Wiem, że to strasznie brzmi, no ale tak jest.
Aniu, pewnie najważniejsze pytanie w całej naszej dzisiejszej rozmowie. Gdybyś miała naszym słuchaczom dać tylko jedną radę, bazującą na Twoich osiągnięciach, na Twoim doświadczeniu, jak by ona brzmiała?
Jeśli znajdujecie się w sytuacji, gdzie wydaje się, że stoicie pod ścianą i nie wiecie kompletnie, co macie zrobić, macie ochotę się popłakać, wyjść, trzasnąć drzwiami, załamać się i poddać po prostu, to po prostu tego nie róbcie, tylko idźcie i pytajcie, zadawajcie pytania. Ja tak naprawdę przetrwałam swoje najcięższe okresy w pracy, kiedy wydawało mi się, że miałam złe przeświadczenie, że ja wszystko powinnam już wiedzieć, wszystko powinnam umieć. Jak już, że tak powiem, doszłam z pomocą również innych, że wcale tak nie jest, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu chodzić, szukać pomocy, zadawać te pytania, bo to jest oczywiste, że nie musimy wiedzieć wszystkiego, nie zawsze musimy mieć pomysł na to, jak rozwiązać dany problem. Więc tak, bycie otwartym i poszukiwanie informacji, odpowiedzi, zadawanie pytań, to wydaje mi się, że jest podstawa.
Aniu, pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gratuluję Ci tego, co osiągnęłaś. Bo nie mieliśmy w sumie okazji wcześniej, tak? Spotkaliśmy się podczas gali, to znaczy właściwie ja Ciebie zobaczyłem na gali. Zobaczyłem, jak Ty przeżywasz to, ale też jak cały zespół to przeżywa. I dlatego zapragnąłem bardzo porozmawiać o tym z Tobą. Także dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu, do naszej rozmowy. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz.
Też mam taką nadzieję i bardzo, bardzo dziękuję. Było bardzo miło i wcale się tak nie stresowałam, jak myślałam, że będę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.